Nie wiem jak wy, ale ja odnoszę wrażenie, że z roku na rok przygotowania do świąt rozpoczynają się coraz szybciej. W tym roku mam takie wrażenie, że jak tylko zgasły znicze na grobach, od razu w witrynach sklepowych pojawiły się choinki, lampki świąteczne. A dzisiaj mamy drugą niedzielę Adwentu. I przygotowujemy się do tych świąt, każdy z nas na różny sposób. I można powiedzieć, super, tak naprawdę wspaniale. Cały świat pamięta o narodzeniu Bożego Syna. Przynajmniej tak powinno być. Jednak gdy spojrzymy na to, co się dzieje dookoła nas, już nie jest nam tak wesoło. Bo zaczynamy dostrzegać, bo okazuje się, że świat wcale tak naprawdę nie cieszy się z narodzenia Chrystusa. Cieszy się natomiast z wielu innych rzeczy. Z tak zwanej magii świąt. Czyli pewnej unikalnej atmosfery, która towarzyszy temu wydarzeniu. Ludzie cieszą się, to prawda, cieszą się, że nagle wszędzie stało się kolorowo, że palą się lampki, które ożywiają wystawy sklepowe, a z głośników w różnych centrach handlowych płynie piękna świąteczna muzyka, piękne świąteczne piosenki. Wielu cieszy się z tak zwanego szału zakupów i prezentów, a handlowcy zacierają ręce na dodatkowy zysk. Tak to wygląda, czy nam się to podoba, czy nie. Wielu w narodzeniu Bożego Syna widzi wszystko, ale nie Boże Narodzenie. Wygląda na to, że jedno z największych wydarzeń w historii ludzkości przegrywa ze zwykłymi ludzkimi sprawami. Ludzie w tym czasie widzą rozrywkę, widzą gadżety, ale często nie widzą tego, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, by rozświetlić tak naprawdę mrok grzechu i śmierci. I czy nam to się podoba, czy nie, często my również bez głębszej refleksji dajemy się wciągnąć w wir świątecznych przygotowań. I zapominamy, że ten czas ma spełniać inne zadania. Ma być dla nas przypomnieniem, że dla każdego człowieka na ziemi Bóg przygotował ratunek. Bo przecież pomimo rozświetlonych ulic świątecznymi lampkami wielu ludzi pogrążonych w ciemności potrzebują jakiegoś znaku, jakiegoś drogowskazu, bo nie wiedzą, w którą stronę iść. I my również kiedyś byliśmy podobni do nich, mówi Pismo Święte. Również potrzebowaliśmy znaku, drogowskazu, bo nie wiedzieliśmy, w jaką stronę iść. A pragnienie tego światła potęguje się u nas, gdy w życiu doświadczamy ciemności, która może przybrać czasem bardzo bolesną formę. Wśród różnych znaków i drogowskazów w życiu Michał, bo tak ma na imię ten chłopak, się pogubił. Był szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Tak naprawdę nie przelewało im się w domu, ale też nie cierpieli jakiejś wielkiej biedy. Dzieci dorosły, zaczęły uczęszczać do szkoły średniej, a rodzice zaczęli myśleć o studiach dla dzieci. To w końcu wiązało się z większymi wydatkami. Jadwiga, żona Michała, postanowiła skorzystać z zaproszenia znajomych z Chicago i wyjechała do Chicago. Pomyślała sobie, że tam będzie mogła zarobić więcej i w ten sposób będzie mogła dofinansować i mieć pieniądze na kształcenie dzieci. Z wielkim bólem zdecydowali się na rozstanie, na rozłąkę. Jadwiga wyjechała, zaczęła pracować i posyłać pieniądze do Polski. Jednak główny ciężar wychowawczy spadł na Michała. Prowadził dom, pracował ciężko, aby zaspokoić rosnące wydatki. Tak był zapracowany i zakochany w swojej żonie, że nie słuchał nawet znajomych, którzy mówili, że jego żona w Chicago związała się z innym facetem. Telefony od żony były coraz rzadsze. Jej rozmowy były bardzo oschłe. A Michał w końcu postanowił pojechać do Chicago i sprawdzić, co się dzieje z jego żoną. Wszystko okazało się prawdą. Michałowi zawalił się cały świat. Nie wytrzymał, po powrocie do Polski zaczął pić. Żona przekupiła dzieci i nastawiła je przeciwko ojcu, a on został sam. Został sam i z dnia na dzień pogrążał się w nałogu. Aż w końcu ze smutku i żalu pękło mu serce i zmarł. W ciemności gubimy się i nie dostrzegamy tak naprawdę żadnych drogowskazów. W pierwszych rozdziałach Księgi Izajasza prorok Izajasz kreśli wizję życia w ciemności. Widzimy, że były to bardzo trudne czasy. Były to bardzo trudne czasy dla Izraela. Pogłębiała się bezbożność, niemoralność i bałwochwalstwo. Wprawdzie trwał formalny kult jedynego Boga, ale jak czytamy w pierwszym rozdziale, Bóg brzydził się taką czcią, która polegała tylko na zewnętrznej religijności. Tak naprawdę mówi o tym wyraźnie, że brzydził się tylko tą zewnętrzną religijnością, gdyż nie dostrzegał wśród ludzi tego przemienionego, czystego serca. Miał za złe Bożemu ludowi, że choć hucznie obchodzą święta, to jednak świąteczny entuzjazm nie przekłada się na codzienną gorliwość w przestrzeganiu Bożych przykazań. Czy nam to coś przypomina z naszego podwórka? Był to okres panowania w Judzie bezbożnego króla Achaza. Zachowywał się on o wiele gorzej niż jego poprzednicy. W drugiej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, czytamy o nim, że kroczył drogą królów izraelskich, którzy już dawno odeszli od Pana. Jak pamiętamy, po śmierci Salomona królestwo izraelskie się podzieliło. Podzieliło się na dwa królestwa, na królestwo Judy i Izraela. Królestwo Judy przez pewien czas trwało przy Panu, przy jedynym Bogu, a królestwo izraelskie, jak tylko umarł król Salomon, odeszło od Boga. I teraz Achaz, król judzki, nie naśladuje swoich ojców. Jakby tego było mało, król Pekach, władca Izraela, razem z królem Aramu ruszyli przeciw Judzie, próbując ją pokonać. A więc, jak się domyślacie, było to bardzo mroczne i ponure czasy. A król miał naprawdę wiele powodów do zmartwienia. Chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli o swoim życiu. Gdy jesteśmy uczciwi, my również kiedyś pogrążeni byliśmy w ciemności. Każdy z nas kiedyś poszukiwał rozpaczliwie sensu w życiu. A w takich chwilach bardziej niż kiedy indziej potrzebujemy znaku od Boga, by wiedzieć, gdzie iść, by wiedzieć, którą drogą podążać i w którą stronę się obrócić. Czasami jest tak, że najtrudniejsze jest zobaczyć to, co najbardziej oczywiste, co znajduje się tuż przed naszymi oczami. Król Achaz nie widział tego, co oczywiste. Nie dostrzegał to, co miał przed oczami, to, co wymalował przed nim prorok Izajasz. Dostał znak, jednak nie poszedł we właściwą drogą. Czy jest więc jakiś znak dla ludzi? Czy jest jakiś znak dla ludzi, którzy błądzą w ciemności? Kiedy prorok Izajasz skończył kreślić wizję życia w ciemności, powiedział: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Tak więc Izajasz zaczyna swoje wspaniałe proroctwo od tego, mówiąc, że to cudowne dziecko przyjdzie i przyniesie światło dla tych, którzy będą mieli możliwość oglądać i słuchać go. Przyniesie światłość i nadzieję dla wszystkich, którzy uwierzą w niego. A Bóg w swojej łasce i dobroci zapowiada przez Izajasza, że kiedyś narodzi się dziecko, które rozgoni i zwycięży ciemność, która zakrywa wszystkich ludzi. Dziecko, które przyniesie światłość do życia człowieka i przyniesie światłość dla całej ludzkości aż po wieczne czasy. Ten niezwykły syn ma przynieść światło tam, gdzie panuje ciemność. Przynieść radość tam, gdzie panuje smutek. I przynieść wolność tam, gdzie zniewolenie. I wierzę, my dzisiaj możemy powiedzieć o sobie jako o tych, którzy doświadczyli tego w swoim życiu. I wierzę, że gdy Chrystus pojawił się w naszym życiu, przyniósł światło tam, gdzie była największa ciemność. I dzisiaj nikt z nas nie może nazwać czarnego białym, a białe czarnym, gdyż wierzę, Chrystus z nas zamieszkuje i pomniejsza chęć czynienia złych rzeczy, ale też rozświeca ciemność nawet tych najbardziej zakrytych zakamarkach naszego serca. A więc wierzę, że dzisiaj wielu z nas doświadczyło tego, jak Chrystus pojawia się swoją światłością, rozświetla ciemność. Chrystus przynosi radość tam, gdzie panował smutek i przynosi wolność tam, gdzie było zniewolenie. I wielu z nas doświadczyło tego w swoim życiu. Gdy pojawił się Chrystus, przyszło uwolnienie. Uwolnienie od grzechu, od tego wszelkiego brudu i dziadostwa, którym byliśmy związani. Jest cudownym doradcą, mówi Izajasz, ale też jest Bogiem. Jest odwieczny, a więc nie ma początku. Nazywany jest księciem pokoju, a jego panowanie nie będzie końca. Tych słów nie mógł wypełnić żadne dziecko urodzone w czasach Izajasza, ale wypełnił je sam Jezus Chrystus. Kiedy miał się urodzić, to podobnie jak w czasach Achaza, świat był pogrążony w ciemnościach i potrzebował ratunku. Podobnie jest dzisiaj. Nasz świat również, pomimo rozpalonych świeczek i lampionów, pogrążony jest w ciemności i potrzebuje ratunku. Największym problemem tamtych czasów wcale nie byli zewnętrzni wrogowie Izraela, Asyryjczycy czy Rzymianie, ale najgorsze było to, że ludzie potrzebowali ratunku od swoich grzechów, bo żyli w ciemności i potrzebowali jakiegoś znaku, potrzebowali drogowskazu, a ta historia tak naprawdę jest o każdym z nas. Czytając tą historię, próbuję sobie wyobrazić, jak Izajasz pragnął wybadać dzień i czasy, na które to przypadnie. Próbuję sobie wyobrazić, jak cudowny sposób to proroctwo musiało go pocieszać w chwili, gdy patrzył na swój naród. Naród pogrążony w ciemności. Naród, który porzucił Boże przykazania, porzucił przywilej obcowania z żywym Bogiem i zwrócił się do martwych bogów, do bałwanów. Teraz Izajasz patrzy na to proroctwo i mówi: Bóg odmieni los mojego narodu. To kwestia czasu. Bóg odmieni kiedyś los całej ziemi. I Bóg może odmienić los każdego człowieka. Głęboko w to wierzę. Pod warunkiem, że w to narodzone dziecko w Betlejem uwierzysz, czy uwierzymy. Wtedy zabłyśnie światłość w naszym życiu. Wtedy, kiedy uwierzysz, stanie się to, co stało się ze mną i z wieloma innymi ludźmi będącymi w tym miejscu i innymi chrześcijanami na całym świecie. Z oczu wierzących Jezus zdarł zaćmę, zdarł łuski, a ślepota duchowa ustąpiła. I zaczynamy sobie zdawać sprawę, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest Zbawicielem. Że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. A ty myślisz sobie, Jak mogłem być tak ślepy, tak nieczuły i tak niewzruszony na łaskę Zbawiciela, który umierał za mnie i za ciebie na krzyżu? Zaczynasz widzieć, w jaki straszny sposób żyłeś, zanim poznałeś Chrystusa. To sprawia Duch Święty. On przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Zaczynasz wstydzić się tego, że kiedyś swoim postępowaniem zasmucałeś Boga i raniłeś ludzi. Jeśli przykro z tego powodu, że nie tylko Go zasmucałeś, ale chwaliłeś się swoją niemoralnością, swoimi grzechami, swoją mądrością i kombinatorstwem. Dziwne to czasy, w których przyszło nam żyć. Naprawdę dziwne, bo dzisiaj ludzie, znam tych ludzi, bo dzisiaj ludzie chwalą się tym, co zrobili w ciemności. Mówią, ile alkoholu wypili, mówią, ile mają kochanek, jak oszukują w pracy. Mówią o tym publicznie, a gdy zaczynamy mówić o rzeczach naprawdę ważnych, o tym drogowskazie, o Chrystusie, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, nie chcą o tym mówić. Mówią, że to ich prywatna rzecz. Nie będziemy o tym rozmawiać. Ale chwalą się tym, co robią w ciemności. A gdy zaczynasz wierzyć w Chrystusa, zaczynasz dostrzegać, jakie niebezpieczeństwo grzech sprowadzał na ciebie. Pogroziła ci wieczna śmierć i potępienie. Pogroziła ci śmierć, gdyby Bóg nie wyciągnął do ciebie ręki. A teraz przez proroka Izajasza widzimy, że Bóg posłał dla nas Zbawiciela, byśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Dzięki Chrystusowi rozpacz, chaos i beznadzieja z życia człowieka może zniknąć całkowicie. Teraz dzięki Chrystusowi jest pewna nadzieja, że cierpienie minie. Minie w przyszłości. Że wojny odejdą w zapomnienie, że ból się kiedyś skończy, a nadejdzie wieczna sprawiedliwość i wieczny pokój. Bo Bóg rozświetla nawet największy mrok, a Jego łaska jest najbardziej obfita tam, gdzie grzech jest największy. I dzisiaj Bóg chce przebaczyć grzech, choćby największemu grzesznikowi. Zwróćmy uwagę, że tekst Izajasza ma charakter globalny, a nie tylko lokalny. To nie jest tylko światłość dla Izraela, to nie jest tylko światłość dla ciebie, ale Chrystus jest światłością dla wszystkich ludzi. Bo tak jak napisał Paweł do Tymoteusza, Bóg nie kocha się śmierci grzesznika, ale chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy. Kiedy Jezus miał się narodzić, anioł przyszedł do Józefa i powiedział, że właśnie ma się wypełnić proroctwo. Proroctwo, które prawdopodobnie Józef bardzo dobrze znał, a które brzmi, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Ten znak będzie wspaniały, a dziewczyna, która pocznie, nie tylko będzie panną, ale będzie dziewicą, a dziecko zostanie poczęte z Ducha Świętego. Dziecko, które się narodzi, będzie Bogiem, który zamieszka pośród ludzi i wypełni się w ten sposób proroctwo wypowiedziane przez Izajasza ponad 700 lat wcześniej. A czy my ludzie żyjący w XXI wieku tak naprawdę mamy prawo wierzyć, że jakieś dziecko swoimi narodzinami zmieniło bieg historii i może zmienić bieg mojego, twojego życia? Czy tak naprawdę my, chrześcijanie, wierzący ludzie, naśladowcy Chrystusa, jesteśmy dla innych drogowskazami, jak dotrzeć do Boga? Każdy z nas niech odpowie sobie na to pytanie w swoim sercu. Bo okazuje się, że droga wyjścia z ciemności, że drogę wyjścia z ciemności odnajdują ci, którzy odważnie idą za Bożymi drogowskazami. A czasami bywa tak, że decyzja, by pójść za Bożymi drogowskazami, wcale nie wydaje się łatwa i prosta. Stan Telichin był pobożnym, praktykującym Żydem, ojcem dwóch córek. Któregoś razu jedna z nich, Judy, zadzwoniła do domu i powiedziała: tato, musimy pilnie porozmawiać. Przez jego umysł przebiegło wiele, wiele różnych myśli. Pomyślał, uwikłała się w narkotyki. albo jest w ciąży, rodziła samochód, albo wyrzucili ją ze studiów, a żadna z tych myśli nie była pozytywna. Jego najgorsze przypuszczenia potwierdziły się, gdy Judy zapytała, czy mama jest w domu? Chcę, żeby też przy tym była. Kiedy Stan zawołał swoją żonę, Ethel, córka powiedziała im, że uwierzyła w Jezusa. Wierzy, że jest obiecanym przez proroków Mesjaszem. Kiedy Stan to usłyszał, poczuł, jakby ktoś pięścią uderzył go w brzuch. Pomyślał, jak może odwrócić się od wszystkiego, co było ważne dla jego rodziny. A kiedy emocje nieco opadły, postanowili z żoną, że przekonają o tym, jak bardzo się myli i zaczęli niezależnie od siebie czytać Nowy Testament, by tam znaleźć błędy i nieścisłości. I tak Stan czytał Ewangelię, potem Dzieje Apostolskie, a potem listy, a im dłużej czytam, tym więcej wiedział o tym Jezusie Chrystusie, Synu Boga, tym więcej wiedział o tym, co Chrystus zrobił dla człowieka i tym więcej widział w tym sensu. Oto Stary Testament wypełnił się w jego oczach. Pewnego dnia w czasie podróży, kiedy dalej czytał, doszedł do takiego momentu, gdy uświadomił sobie, że sam wierzy, iż Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Następnego dnia nieco przerażony postanowił zadzwonić do żony, która prowadziła swoje własne dochodzenie. Zadzwonił i mówił, kochanie, mam ci coś do powiedzenia. A ona na to, w zasadzie ja też, ale mów pierwszy. Nie, powiedział, ty powiedz pierwsza. No skoro zadzwoniłeś, to ty mów. Wiesz, mówi Stan, myślę, że to prawda, ale co jest prawdą? Dopytywała żona. On jest Mesjaszem. I dalej powiedziała, dzięki Bogu, że ty to zrozumiałaś, że ty to rozumiałeś, bo modliliśmy się o to. Okazuje się, że wiara czasem nie wydaje się rozsądnym wyjściem i na pewno wymaga ryzyka. Kiedy jednak je podejmiesz, Boże obietnice nabierają sensu i na pewno znajdziesz wyjście z ciemności do cudownej światłości. Bo możesz mieć wielką radość, o której mówił Izajasz. Radość z narodzonego dziecka, które przynosi nam pokój z Bogiem i pokój w sercu oraz przebaczenie grzechu. A może do tej pory nie znałeś sensu swojego życia? Może znalazłeś się tutaj przypadkiem i wcale nie miało ci tutaj być, ale słuchasz tego i się zastanawiasz. A ja zachęcam cię, abyś uwierzył w Chrystusa, Syna Bożego, abyś oddał Mu swoje życie, ustanowił Go swoim Panem i Zbawicielem, a On ciebie zbawi i będziesz uwolniony od grzechów i otrzymasz dar życia wiecznego. I zachęcam również ciebie, który może jesteś chrześcijaninem, ale z jakiegoś powodu oddaliłeś się od Boga, straciłeś zapał, popadłeś w jakiś grzech. Zachęcam cię do tego, abyś spojrzał na nowo na Chrystusa, na Syna Bożego, a On usunie z twojego życia wszelki mrok, wyzwoli cię i będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem. Tylko wołaj do Niego, przepraszaj za grzechy, wierz w Niego, a On zmieni twoje całe życie i zmiłuje się nad tobą. I zachęcam również wszystkich nas w czasie przygotowania do tych świąt, które już niedługo przed nami, by wspominając przyjście na świat Jezusa, jeszcze bardziej zaufać Chrystusowi. On pokonał wszystkich naszych duchowych wrogów. On pokonał śmierć i grzech, a teraz oczekujmy Jego powtórnego przyjścia jako Króla Królów i Pana Panów. I potężna będzie Jego władza i pokój bez końca na wieki wieków.